Artykuł audio. Zbrodnia i mit o powstaniu warszawskim. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Artykuł został zamieszczony pierwotnie na portalu Nowej Geopolityki, geopolityka.net, w dniu 1 sierpnia 2011 roku. Cytat. Powstanie w ogóle nie tylko nie miało żadnego sensu, ale było nawet zbrodnią. Koniec cytatu. Autorem cytatu jest generał Władysław Anders. Burza w szklance wody. W ciepły sobotni wieczór 29 lipca 1944 roku doszło w Warszawie do niecodziennego spotkania. Generał Tadeusz Bur-Komorowski zobaczył się z przybyłym do Londynu emisariuszem rządu polskiego Zdzisławem Jeziorańskim, pseudonim Jan Nowak. Kurier z Warszawy uzmysłowił wówczas komendantowi głównemu Armii Krajowej sytuację geopolityczną, jaka zarysowała się po konferencji w Teheranie, to jest podział stref wpływów i carte blanche dla Stalina w Europie Wschodniej. Przedstawił także twarde fakty, iż na żadną pomoc ze strony aliantów w razie, w cudzysłowie, bitwy o Warszawę liczyć nie będzie można. Pomoc samodzielnej brygady spadochronowej generała Stanisława Sosabowskiego także była wykluczona. Wypowiedział wówczas także znamienne słowa, cytat. Akcja Burza nie będzie miała żadnego wpływu na decyzje aliantów, a dla opinii publicznej świata zachodniego będzie burzą w szklance wody. Koniec cytatu. Dzień wcześniej wizytę generałowi Bur-Komorowskiemu złożyło dwóch wysokich rangą oficerów, pułkownik Emil Fildorf-Nil i podpułkownik Ludwik Muzyczka, którzy na piśmie złożyli swój sprzeciw wobec wszczynania powstania w stolicy. Swoją postawę argumentowali czynnikami zewnętrznymi, niechęcią przywódcy Związku Sowieckiego i dowództwa Armii Czerwonej do jakiejkolwiek pomocy Armii Krajowej, oraz wewnętrznymi, słabości kadrowe, organizacyjne, braki w uzbrojeniu i sprzęcie wojskowym. Wszyscy politycy i oficerowie Armii Krajowej, którzy podjęli decyzję o wybuchu powstania, mieli pełną świadomość, jak skończyła się akcja Burza na Kresach. Wiedzieli, co się stało z żołnierzami, którzy zajęli Wilno czy Lwów i zdekonspirowali się przed Armią Czerwoną. W dniach 29 i 30 lipca 1944 roku Radio Moskwa i radiostacja imienia Tadeusza Kościuszki, polscy komuniści, nadawały prowokacyjne audycje z apelem o rozpoczęcie walk w stolicy. Naczelny wódz, generał Kazimierz Sosnkowski, 3 lipca 1944 roku pisał, cytat, powstanie bez uprzedniego porozumienia ze Związkiem Sowieckim na godziwych podstawach byłoby politycznie nieusprawiedliwione, zaś bez uczciwego i prawdziwego współdziałania z Armią Czerwoną byłoby pod względem wojskowym niczym innym jak aktem rozpaczy. Koniec cytatu. W obliczu powyższych faktów wszelka próba usprawiedliwiania, na przykład argumentem niewiedzy o sytuacji zewnętrznej sprawców wybuchu powstania, takich jak generałowie Kazimierz Sosnkowski, Tadeusz Bur-Komorowski, Leopold Okulicki, Antoni Chruściel, Tadeusz Pełczyński, czy wreszcie delegat rządu na kraj Jan Stanisław Jankowski, jest albo przejawem ignorancji, albo po prostu złej woli. Bez happy endu. Osobna sprawa, która schodzi nieco w cień przy omawianiu zasadności decyzji o wybuchu powstania, to pytanie, dlaczego nie przerwano tej rzezi? W kilka dni po rozpoczęciu walk, w obliczu jakiejkolwiek pomocy, było już wiadomo, że powstanie nie ma najmniejszych szans powodzenia. Komenda Główna Armii Krajowej miała już także świadomość, że na pomoc Armii Czerwonej nie ma co liczyć. Wykrwawienie polskich oddziałów było po prostu na rękę Stalinowi. Walka z punktu widzenia wojskowego i z punktu widzenia politycznego stała się całkowicie bezzasadna. Stała się irracjonalna. Na jedyną rozsądną decyzję potrafił się zdobyć, niesłusznie, nieco zapomniany dziś, pułkownik Antoni Żurowski, dowodzący walkami na Pradze. W szóstym dniu powstania, w sytuacji braku broni, amunicji, widząc niepotrzebne cierpienie ludności cywilnej, podpisał akt kapitulacji. I dzięki temu zaoszczędził życie tysiącom ludzi i uchronił Pragę od wielkich zniszczeń. Zamiast iść w ślady praskiego dowództwa i skończyć niepotrzebną rzeź cywilów, 12 sierpnia 1944 roku generał Burkomorowski podpisał rozkaz przyjścia stolicy z pomocą, skierowany do oddziałów spoza Warszawy. Wydał tym samym wyrok na swoich żołnierzy. Ani jeden oddział Armii Krajowej nie dotarł do stolicy, za to doprowadził tysiące ludzi do dekonspiracji przed NKWD. Ponad 200 tysięcy ofiar w ciągu 63 dni. Więcej niż we wszystkich polskich powstaniach od 1794 do 1863 roku. Więcej niż ofiar bomby atomowej zrzuconej na Hiroshimę. Dziennie więcej niż ofiar ataku na Światowe Centrum Handlu. Świętowanie klęski. Od kilkunastu lat mamy w naszym kraju do czynienia ze swoistym, a refleksyjnym kultem Powstania Warszawskiego. Co gorsza, kultem zinstytucjonalizowanym. Miejsce należnej zadumy i głębokiej refleksji, także, a może przede wszystkim, politycznej, zastępuje emocjonalno-sentymentalna propaganda. Wśród haseł typu oceny zostawmy historykom królują komercyjne wykwity tandetnej kultury masowej w postaci powstańczych gadżetów. Czasem można odnieść wrażenie, że te wszystkie koszulki, kubki, breloczki, przypinki sprzedawane w akompaniamencie hip-hopowych melorecytacji nie stanowią tylko mas kulturowego dopełnienia każdej rocznicy, ale z łatwością stają się tanim substytutem poważnej debaty. Swoją drogą warto zadać pytanie, czy rocznice naszych narodowych klęsk powinniśmy świętować tak hucznie i uroczyście, czy też raczej cicho i refleksyjnie? Nikt nie odmawia powstańcom bohaterstwa. To sprawa oczywista. Nie chodzi jednak o ocenę skali poświęcenia powstańców, lecz o głęboką ocenę decyzji politycznej, jaką podjęli politycy i dowódcy Armii Krajowej. Każdy naród ma nie tylko prawo, ale i obowiązek wyciągać wnioski z nietrafionych decyzji i poniesionych klęsk. Prawo to jednak w sposób rażący jest naruszane we współczesnej Polsce. Mamy oto bowiem do czynienia z sytuacją, kiedy część środowisk politycznych i intelektualnych chce nie tylko zawłaszczyć sobie pamięć o tamtych wydarzeniach, ale także narzucić moralny kaganiec myślącym inaczej. Każdemu, kto próbuje w przestrzeni publicznej rozpocząć debatę na temat politycznego sensu tej insurekcji, natychmiast zarzuca się, iż godzi w pamięć o powstaniu, czy też wręcz podważa sens heroicznego zrywu. Warto pamiętać, że wśród krytyków decyzji politycznej, jaka legła u genezy powstania, byli i są sami uczestnicy tamtych walk. By wymienić tylko Jana Ciechanowskiego, Janusza Kazimierza Zawodnego czy Jana Kurdwanowskiego, walczących piórem o sprawiedliwą ocenę tamtych wydarzeń. Jak się ma próba kneblowania ust przeciwnikom powstania przy pomocy argumentu o powtarzaniu propagandy PRL-u wobec twórczości takich postaci jak Władysław Pobuk-Malinowski, Jerzy Łojek czy Paweł Wieczorkiewicz? W stronę mitu. Osobna sprawa to próba tworzenia przez niektóre kręgi intelektualne obrazu powstania zwycięskiego. I to nie tylko moralnie, ale materialnie i politycznie, jak pisał jeden z czołowych mitotwórców tej insurekcji. Zabieg to niebezpieczny, uciekający od świata realnego, w miejsce faktów stawiający symulakry. Pokrętna filozoficzna argumentacja, odwoływanie się do zbiorowych emocji, granie na narodowych nastrojach stopniowo zaciera granice między światem rzeczywistym a jego przedstawieniami. Wyobrażenie i mit stają się bytem realnym. W tym momencie bezzasadna staje się jakakolwiek rzetelna debata. Mitologizacja zbiorowej pamięci, jaka dokonuje się na naszych oczach, zastępuje potrzebę narodowej refleksji nad własną przeszłością, która jest przecież niezbędna dla podejmowania właściwych decyzji w przyszłości. Mit staje się blokadą nie tylko w odniesieniu do przyszłości, ale i przestaje pozwalać na czerpanie z bogactwa przeszłości. A przecież chodzi o to, aby zakończonej tradycji dać ostatnie słowo i zachować klucze do spalonych domów, parafrazując Reinholda Schneidera. Na koniec trudno także nie poruszyć kwestii swoistego dyktatu ortograficznego, jaki rozprzestrzenił się w większości mediów. Nazwa insurekcji warszawskiej musi być pisana obowiązkowo majuskułą. Koniec kropka. Inaczej to obraza pamięci. A przecież zasady języka polskiego są w tej sprawie jasne. Nazwy powstań piszemy z małej litery. W wyjątkowych sytuacjach, chcąc nadać formie pisanej szczególny patos, można je pisać wielką literą. Problem w tym, że w Polsce patos staje się wszechobecny. Sens dyskusji. Dyskusja o sensie powstania warszawskiego jest potrzebna. Dyskusja rzetelna, odrzucająca łatwy sentymentalizm i fałszywy ultramoralizm. Tylko taka postawa, która dąży do rzetelnej oceny powstania, w tym sensu jego wybuchu, może stać się prawdziwym kluczem do prowadzenia polityki realnej. W przeciwnym razie dostaniemy do ręki co najwyżej wytrych i nie do polityki realnej, a co najwyżej polityki życzeniowej. Dziękuję Państwu za uwagę.